Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Trzy nowości, trzy seriale, trzy, jeden finał. Mam nadzieję, że jeden.
A dlaczego masz nadzieję?
Bo ja bym jednak dwa te seriale jeszcze pooglądała.
Jak planowałyśmy wrzesień, to stwierdziłyśmy, że we wrześniu jest tyle premier, na które czekamy i tyle zapowiedzi, że musimy po prostu poświęcić jeden odcinek, odświeżając i opowiadając dokładnie o trzech serialach, które nie mają zbyt wiele ze sobą wspólnego. Natomiast są takimi tematami, takimi serialami, na które czekałyśmy bardzo, bardzo długo. Więc dzisiaj bez żadnego wiodącego tematu, chyba że wiodącym tematem nazwiemy to, że mamy po prostu gorące premiery jesieni.
Szkoda czasu na złe seriale.
A zaczynamy od premiery na Apple TV+, czyli na platformie, na którą zaglądamy rzadko, ale odkąd pojawił się tam Ted Lasso, to coraz częściej.
Bo uwaga, jest to bardzo zła aplikacja, wymaga ciszy, medytacji, skupienia.
Dobrze, ale już...
Mój rekord, 27 minut próba odpalenia odcinka.
100 razy już o tym opowiadałyśmy, więc już nie ma co się dalej nad tym pastwić. Nasi słuchacze i nasze słuchaczki dobrze o tym wiedzą, że nie lubimy Apple TV+.
Natomiast aplikacji, bo seriale tam są niektóre niezłe.
Morning Show. To jest serial, który był flagową produkcją Apple TV+, kiedy ona powstała 2 lata temu. Wydano na to masę pieniędzy, $15 milionów na odcinek i te dwie główne aktorki, które jednocześnie brały udział w produkcji, Reese Witherspoon i Jennifer Aniston, i one również w rolach głównych. Serial ochrzczony jednym z najważniejszych seriali ery Me Too, no i serial też nam bliski, bliski naszemu sercu, bo o dziennikarzach i dziennikarkach opowiadający.
Chciałam tylko powiedzieć, że te dwie aktorki poznały się i zaprzyjaźniły w innym serialu, czyli w Przyjaciołach. Nie wiem, czy pamiętacie, to była młodsza siostra Rachel, grana właśnie przez Reese Witherspoon.
No i The Morning Show to był taki serial, na który bardzo wiele uwagi zostało zwrócone, skoncentrowały się na nich wszystkie recenzje, no bo Apple TV Plus chciał nim zabłysnąć. I to się nie do końca udało. To znaczy, ten serial oczywiście jest bardzo porządny, widać te pieniądze, które są w niego włożone.
Jest dobrze zagrany.
Steve Carell, jeszcze tutaj o nim musimy powiedzieć, bo ta dwójka kobiet bez tego aktora jest niepełna. On też jest ważnym bohaterem. No i opowieść, na którą czekaliśmy się na drugi sezon.
I to też widać.
I która też powstała już w pandemii, bo właściwie drugi sezon zaczyna się od zapowiedzi pandemii, takiego wielkiego przejazdu przez Nowy Jork w tych takich czasach, kiedy było tam zupełnie pusto, trwał lockdown i wszystkie te ulice, które znamy jako zawalone ludźmi, były właściwie bezludne.
Tam są 3 linie czasowe w tym drugim sezonie właściwie, bo jedna linia czasowa to jest zaraz po tym, jak skończył się pierwszy sezon i to jest kontynuacja, co jest dość dziwne i takim zabiegiem, który budzi moje wątpliwości.
To bo jest chaotyczne przede wszystkim.
Tak, te linie czasowe to wszyscy, którzy słyszeli jakikolwiek odcinek, w którym było wspomniane The Dark, wiedzą, że linie czasowe to nie jest moja mocna strona i ja po prostu, mnie to męczy, jak nie jest zrobione dobrze, to nie ogarniam i nie mam ochoty. I tutaj to jest trudne. Szczególnie, że ja sobie obejrzałam, wiesz, 2 ostatnie odcinki pierwszego sezonu jeszcze raz, żeby przed drugim sezonem, bo lubię tak zrobić, żeby wiedzieć, gdzie żeśmy skończyli. I ten przeskok na przykład w tym, jak wyglądają aktorzy, jest dość duży. To znaczy widać, że w pandemii część osób przytyła, część zmieniła w ogóle to, jak wygląda. Naprawdę, jak się zobaczy ostatnie odcinki, to ma się poczucie, że to nie jest dalszy ciąg. I myślę, że to jest coś, co twórcy powinni wziąć pod uwagę. Na przykład, jeżeli będą osoby, które po naszym podcaście albo w jakiejkolwiek innej sytuacji zdecydują się obejrzeć 2 sezony, to będą miały pewien dysonans. I przez to ten wygląd aktorów i to, jak oni wyglądają w tych różnych liniach czasowych, też nie jest czytelne. Bo to jest główna rzecz, którą można zrobić. To znaczy zagrać wyglądem postaci, żeby odróżnić te linie czasowe, bo mam właśnie linię czasową koniec pierwszego sezonu, mamy linię czasową Lockdown i mamy linię czasową jeszcze czasu świetności Mitcha, czyli bohatera granego przez Steve'a Carella. Cała historia opiera się na tym, że właśnie ten Mitch razem z Alex, graną przez Jennifer Aniston, są taką parą prezenterów najważniejszego amerykańskiego programu porannego. To jest trochę co innego niż polskie telewizje śniadaniowe, bo jest to bardziej informacyjno-newsowe.
Ale też oni są większymi gwiazdami. Znaczy nasi prowadzący nie mają takiego statusu gwiazdy. Tam po tym, jak oni wychodzą ze swojego telewizyjnego poranka, to czeka na nich przede wszystkim limuzyna, która wiezie ich do ich bardzo, bardzo drogich apartamentów na bardzo wysokich piętrach budynków nowojorskich. Ale no po prostu nie są aż takimi gwiazdami, nie zarabiają aż tak dobrze. To są nam ta para Alex i Mitch jest pokazana jako jedna z najważniejszych postaci, jedna z najważniejszych postaci w ogóle w Ameryce, na których jest skoncentrowana cała uwaga. Tym bardziej boli, kiedy okazuje się, że Mitch przez wiele, wiele lat napastował seksualnie swoje pracownice.
I przychodzi mi tu, Mitch traci tę posadę to w przyspieszeniu, Alex zostaje i w wyniku jej właściwie pewnej intrygi zostaje jej partnerką, postać grana przez Reese Witherspoon, której imienia
Bradley.
Teraz dzięki. Właśnie, jesteś moją Wikipedią.
Bradley jest taką zakapiorką, jest buntowniczką, zostaje wyrwana gdzieś z jakiejś dziury w Ameryce, żeby przyjechać i poznać ten wielki świat, więc dla niej też to jest zaskoczenie. I tak jak zwracałyśmy uwagę na to wcześniej, gdy rozmawiałyśmy o tym serialu, to jest takie trochę dziwne, bo ten przyjazd do stolicy telewizji,
o nie, stolicy Stanów,
jest w pewnym sensie no, czymś, co jej wyrywa te zęby. Czymś, co sprawia, że ona pokornieje, łagodnieje i nie jest tak intrygująca, interesująca jak wcześniej.
No ale coś tam się dzieje, bo jednak mówi o tym, że w wieku 15 lat miała aborcję.
Na wizji.
Na wizji, w pierwszym programie, który prowadzi, więc, że tak powiem, nie bierze jeńców.
Ale to nie jest tak, że ona się buntuje przeciwko temu. Ona to robi trochę mimowolnie ze stresu.
No tak, to masz rację, ale coś tam jeszcze w niej zostaje. No jest różnica między tymi dwoma prowadzącymi, też jest zmiana dynamiki, bo tą główną parą Ameryki zostają dwie kobiety.
No i one sobie też ze sobą nie radzą. Nie potrafią się dogadać, o ile Mitch i Alex tworzyli takie małżeństwo zgodne. Nawet o nich się mówi, że oni są małżeństwem, więc Alex też się czuje zdradzona, kiedy dowiaduje się, że Mitch jest takim predatorem. Chociaż to nie do końca tak jest, bo jakby wiemy, że Alex wiedziała o tym. Może sobie nie zdawała sprawy tak bardzo z tego, co się dzieje pod jej nosem, ale w jakimś sensie wiedziała. Przyspieszając pierwszy sezon, kończy się on na tym, że Mitch oczywiście odchodzi w glorii niesławy i jest jednym z najbardziej znienawidzonych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Alex odchodzi z programu po takim statemencie, kiedy ona ujawnia różne tajemnice widzom na wizji. Zostaje Bradley. No i właśnie ten drugi sezon, jego punktem wyjścia jest Sylwester 2020 roku, kiedy wchodzimy w nowy rok z nadzieją. Bradley ma swojego nowego partnera, tym razem mężczyznę, i gra go Hasan Minhas, czyli znany amerykański komik, który ma swoje stand-upy, które można obejrzeć na Netflixie. I on świetnie jakoś tam się wpasowuje w ten nowy sezon.
I chociaż jest mniejszą gwiazdą, moim zdaniem, niż ci aktorzy, którzy do tej pory grali w The Morning Show, co moim zdaniem jest trochę takim dowodem, no to nie jest Reese Witherspoon.
Znaczy mamy trzech aktorów głównych i jest dużo bardzo pobocznych i jeszcze więcej nam się ich robi w tym nowym sezonie.
To jest kolejny element chaosu, ale ja myślę, że niewielu aktorów chciało zagrać w drugim sezonie The Morning Show.
Dlaczego?
Bo to jest trochę taki jednak dla mnie kapiszon.
Jednak kapiszon.
To znaczy, gdyby ten serial był produkcją Netflixa, jedną z 30 w danym miesiącu, to byśmy obejrzały i powiedziały, okej, okay, ale to nie jest serial na bycie flagowym serialem tak dużej platformy jak Apple TV+, w sensie dużej, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o to, jak duża jest firma Apple, jakie ma wpływy na świecie. Wiesz, to nie jest wybitny serial. To naprawdę mam wrażenie, że gdyby to był, wiesz.
Wiesz co, ja się dziwię tak, że ty mówisz, bo dziwi mnie to, że oczekujesz po platformie, która jest stosunkowo młoda, która nie miała żadnych wielkich hitów, ale oprócz Teda Lasso, jakby, ale to abstrahując, że wiesz, no jakby to, że ludzie mają pieniądze, nie znaczy, że robią dobre filmy. I nie wiem, czy oczekuje się po ludziach, którzy mają duże pieniądze, żeby te seriale były takie do dobre. W sensie, wiesz, Netflix też ma dużo pieniędzy i nie robi dobrych seriali w większości.
Ale czy bierze na jako swój flagowy produkt debiutancki, pierwszy, daje coś, co jest robione przez wielkie gwiazdy? Bo to jest też ważne. Oni zatrudnili świetnych twórców do tego. Bo sama ta trójka głównych aktorów i twórców, producentów, czyli Steve Carell, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, to są wybitni aktorzy, którzy mają na koncie ogromne sukcesy. Przecież Reese Witherspoon i firma producencka robi wspaniałe filmy. Może nie wszystkie, ale część z nich jest naprawdę bardzo dobra. I zastanawiam się, co tu się wydarzyło, oczywiście można źle wydać pieniądze przy produkcji, ale oni wiedzieli, kogo zatrudnić.
Ja myślę, że właśnie to jest kluczowe, że im się trochę udało źle wydać te pieniądze. To znaczy, oni chcą, są efekciarscy, że komplikują nadmiernie, że właśnie chcą tą intrygę tak zapleść, że czasami się w niej sami trochę gubią.
A już na pewno widzowie się gubią.
Że ci bohaterowie niby tam gdzieś wskakują i trochę ich poznajemy, a potem na przykład na pół sezonu giną i właściwie nie wiadomo, co się z nimi dzieje, żeby nagle tutaj nam wyskoczyć gdzieś za jakiegoś biurka. Więc ja myślę, że to jest serial trochę źle pomyślany i zmontowany. Natomiast ja bym nie uważała tego za kapiszon, bo ja wcale nie widzę tego, żeby tak ogromne oczekiwania, szczególnie przy tym drugim sezonie, były kierowane do tego serialu.
Ja uważam, że to jest naprawdę niezły serial. Ja go nawet lubię, tylko to było reklamowane przy pierwszym sezonie jako po prostu coś, co zrewolucjonizuje scenę serialową.
Ale co drugi serial jest tak reklamowany, nieprawda. Ale nie wszystkim tak wierzymy.
Nieprawda. To jest serial, który był Apple TV Plus, po prostu wjeżdża z The Morning Show na białym koniu. I to jest moja rzecz, że jeżeli... No słuchaj, jest powód, dla którego dyrektor Apple TV Plus 2 tygodnie po premierze stracił tę robotę. Pierwszy dyrektor.
Ja myślę, że to jest całkiem udana kontynuacja, w sensie, że może te 2 lata temu się spodziewaliśmy czegoś innego, ale jesteśmy już jakby trochę w innym miejscu.
To prawda, to na pewno.
I jeśli chodzi o kontynuację, to raczej to jest spójne. Zobaczymy, co nam przyniesie w ogóle ten drugi sezon, bo on też będzie o tyle nietypowy, że będzie opowiadał również o pandemii. Co jest mi jakoś bliskie, bo też... Jakby sytuacja, w której się media znalazły w czasie pandemii, to jest sytuacja, której ja też byłam częścią. I bardzo mnie fascynuje, jak oni to pokazują, że jest Sylwester, właśnie witamy rok 2020.
Teraz będzie lepiej.
Teraz będzie lepiej, ale też na przykład, nie wiem, gdzieś ktoś mówi, że a, tutaj mam takiego newsa, że coś tam w Chinach, że tam ta dziwna gorączka, że już jest bardzo dużo zachorowań. Ktoś mówi, dobra, tam dajcie to na ciekawostki ze świata gdzieś na końcu. I to jest ten moment, w którym się nie spodziewasz, że za chwilę wszystko będzie na ten temat.
No tak, my też, pamiętasz, donosiliśmy tutaj w Radiu Tok FM o tym, że jest jakiś wirus na początku 2020 roku w Wuhan w Chinach, ale nie sądziliśmy, że już w marcu to sprawi, że przez rok na przykład my nie zobaczymy się w jednym studiu.
Dlatego jestem bardzo ciekawa tego nowego sezonu. Co piątek będzie się pojawiał kolejny odcinek na platformie Apple TV+. Ja tylko mam ogromny zgrzyt, jak oglądam Jennifer Aniston. Jakoś w pierwszym sezonie mi to nie przeszkadzało, a teraz wydaje mi się, że ta aktorka jakby osiągnęła już szczyt swoich możliwości bardzo dawno temu, odcina tylko od tego kupony, nie jest wcale fantastyczną aktorką, tak jak ty wcześniej mówiłaś, może jest sławna, ale nie jest fantastyczną i tutaj troszeczkę zaspoileruję ten drugi sezon, wraca, decyduje się wrócić do życia w telewizji.
No to jest pierwszy odcinek, to przeżyjemy to.
I mówi, tak, wrócę, pomogę ci, to mam wrażenie, jakby mówiła ten słynny swój tekst z ostatniego odcinka Przyjaciół. Wysiadłam z samolotu do Rosa. Jest dokładnie na tym samym poziomie emocji, profesjonalizmu i wszystkiego innego. Po prostu jakby nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Jennifer Aniston będzie jedną z rzeczy, która będzie mnie najbardziej w nowym sezonie The Morning Show irytowała.
I tylko dodam, że widać różnicę w umiejętnościach, kiedy obserwuje się Steve'a Carella, któremu udało się wyjść ze swojej takiej kultowej roli z The Office, i też Reese Witherspoon, która jest bardzo dobra w tym serialu.
Ale to jest też dyskusyjne, ile Steve'a Carella będzie w tym nowym sezonie i czy w ogóle on powinien tam być jakąś główną albo wiodącą rolą. No to jest taka postać, która miała być skompromitowana, która miała się pogrążyć w niesławie, ciszy i milczeniu, więc zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane.
Jeżeli ten serial ma komentować rzeczywistość, to powiem tylko dwa nazwiska, jeżeli chodzi o powroty. Bill Cosby i Kevin Spacey. The Morning Show, do zobaczenia na Apple TV+.
I zaczynamy o Sex Education. Bardzo się nad tym upierałaś, więc proszę cię, zrób wstęp.
Sex Education, czyli historia dziejąca się prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii, a nawet na pewno w Wielkiej Brytanii, chociaż nie wiemy dokładnie gdzie, w liceum w Moordale.
No ale... właśnie powiedziałeś, że nie wiesz gdzie, a potem powiedziałaś nazwę miejscowości. To miejscowość po prostu nie istnieje, o to ci chodziło, tak?
Tak, no to nie wiemy gdzie. Tam jest dużo lasów i pagórki.
Ja w ogóle mam wrażenie, że Sex Education to jest taki serial, który niby się dzieje w Wielkiej Brytanii, ale jest zrobiony tak, żeby nikt nie domyślił się, gdzie on się dzieje, dlatego że ta szkoła jest bardzo amerykańska i w ogóle całe otoczenie jest dosyć amerykańskie, w sensie on nie mógł się dziać w Pensylwanii równie dobrze.
Trochę nie mógłby, bo tak szybko by nie pojechali do Francji, a jadą do Francji w tym sezonie.
Autobusem jadą do Francji, tak. Tego też się nie dałoby zrobić ze Stanów Zjednoczonych.
I też wyjazd do Stanów na stypendium też nie byłoby takim wydarzeniem, kiedy to by się działo w Pensylwanii. Ale wracając, cała szkoła w poprzednim sezonie została określona jako sex school, szkoła seksu, ponieważ mamy głównych bohaterów, którzy prowadzili też taką klinikę poradnictwa seksualnego, która działa się nielegalnie w starych toaletach. Właściwie jest to taka edukacja seksualna, zrobiona przez Netflix.
Ja przede wszystkim myślę, że to jest serial komediowy, który naśmiewa się trochę, a jednocześnie odnosi się z dużym sentymentem i dużą miłością do takich seriali jak Beverly Hills 90-210, do Clueless, do takich seriali, które były modne 20, 15, 30 lat temu, które wszyscy oglądaliśmy, to znaczy dramat w liceum, różne rozterki, miłości, problemy. Tyle, że jakby jesteśmy już na innym etapie, że potrzebujemy trochę więcej sensu, myśli, może edukacji, właśnie to słowo jakoś jest kluczowe przy tym serialu, więc dokładamy do tego drugą warstwę. I tą drugą warstwą w przypadku Sex Education jest seks, czyli...
Seksualność, tożsamość płciowa, tożsamość seksualna. Tak, ale też mam wrażenie, że z jednej strony młodych ludzi, a z drugiej strony mamy te starsze pokolenie i pokazanie, co się dzieje, kiedy nie zajmujemy się swoją seksualnością, kiedy potrzeby seksualne spychamy gdzieś na margines i co się wtedy dzieje. I w ogóle o relacjach, związkach jest ten serial, bo nie tylko o seksualności, bo są te związki romantyczne, ale też te związki przyjacielskie i różne konfiguracje. I wydaje mi się, że to jest takie clue tego serialu.
Clue tego serialu to jest też to...
Strasznie dużo wnieśliśmy, takie mamy miseczkę clue i wrzucamy tam bardzo dużo rzeczy, ale to jest bardzo dobry serial.
Tam też ważna jest różnorodność.
Boję się trochę, że będziesz narzekać na trzeci sezon.
Nie, ja nie uważam, nie będę narzekała.
To
bardzo
dobrze,
mi się podobał ten sezon. W ogóle bardzo lubię ten serial. Ja nie uważam, że on jest, nie wiem, powinien zostać zasypany jakimiś statuetkami nagród i powinien być na pierwszym miejscu we wszystkich rankingach top seriali minionego roku. Natomiast uważam, że przede wszystkim tak. To jest serial dobrze obsadzony. To jest serial z ciekawym poczuciem humoru, z fajną fabułą.
Ciekawe postaci, skomplikowane, które też ewoluują i się rozwijają. I to jest ważne, bo często mamy tak, że w pierwszym sezonie poznajemy postaci, one są dokładnie takie same, a tutaj te dzieciaki dojrzewają, zmieniają się, rozwijają i to jest wspaniale pokazane.
Chociaż też mam takie zastrzeżenia, że w Sex Education jest bardzo dużo bohaterów. To jest całe to starsze pokolenie, rodzice, nauczyciele, jest młodzież i ci bohaterowie, no jest ich dużo. I mam wrażenie, że nie wszyscy dostali takie tło, taki background swojej opowieści, na jaki zasłużyli. To znaczy oczywiście Otis i Maeve, czyli główni bohaterowie, ci co się zejść nie mogą, jak po prostu standard od czasów Romeo i Julii, wszyscy wiemy jak to wygląda, tak inni, tak ci drugoplanowi bohaterowie, równie ciekawi i równie fascynujący, bo mamy tam i świetnych aktorów, i właśnie bardzo ciekawe pomysły na postaci, ale niekoniecznie właśnie rozwinięte, a na przykład właśnie bazuje się tylko i wyłącznie koło ich seksualności, czy koło ich tożsamości, tak jak na przykład, i moim zdaniem to jest właśnie dobry przykład, najnowszy bohater, to trudno jest powiedzieć w języku polskim.
Osoba bohaterska.
O, bardzo ładnie, dziękuję. Która właśnie Kal. Nie identyfikuje się z żadną płcią i właściwie to, że jest niebinarna, jest jedynym opisem tej postaci.
Kal, osoba niebinarna.
Tak. Nie ma żadnego innego, nie ma charakteru, nie ma historii, nie ma opowieści, która stoi za tą postacią. Jest po prostu tylko to, że
charakter ma,
jest
mam
niebinarna.
Wrażenie. Mam wrażenie, że charakter ma, ale rzeczywiście nie ma historii i to szkoda, ale ja myślę, że w tym serialu poruszane są takie rzeczy, jak na przykład ta właśnie Kal jest w takiej relacji, rozwija się relacja między nią a Jacksonem, który jest heteroseksualnym chłopakiem i w pewnym momencie Kal zadaje mu pytanie, no ale wiesz, że jakbyśmy byli w związku, jeżeli to się rozwinie, to będzie w związku queerowym i czy jesteś na to przygotowany? Jackson postrzega ją jako dziewczynę, tę osobę, a Kal samo siebie nie postrzega ani jako dziewczyny, ani jako chłopaka, jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że to jest ten aspekt właśnie niewykorzystany do końca, a jeden z ciekawszych w tym sezonie.
Tak, jest potraktowany po łebkach i dużo w ogóle na ten temat, na temat tego wątku się dzieje w internecie, też w polskim, bo jest dyskusja na temat tego, jak sobie z tymi zaimkami, z którymi ja sobie nie radzę, za co bardzo przepraszam, poradzili sobie tłumacze i tłumaczki. I rzeczywiście tam w tym polskim tłumaczeniu czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale w ogóle jakby dobrze, że ktoś zauważył, że jest z tym problem.
To jest to, że jeszcze potrzebujemy właśnie się w języku, który jest bardzo cis-płciowy, czyli właśnie skierowany na to, że są zaimki żeńskie i męskie. No uczymy się tego, mam wrażenie, że to jest kolejna lekcja po feminatywach, która nas czeka.
Bardzo dajemy dużego plusa za to, że ta postać się pojawiła i że ona też się pojawiła w różnych kontekstach. To znaczy pojawia się w kontekście romantycznym, ta osoba też pojawia się w kontekście tego, że jest po prostu dyskryminowana przez dyrektorkę szkoły, o której mam nadzieję jeszcze chwilę
właśnie
dzisiaj porozmawiamy.
Dziwne, że jeszcze nie mówiłyśmy o niej.
Ale też jest w kontekście jakby wprowadzania w ten świat, wprowadzania w różne problemy, które ma się ze swoim ciałem innej osoby niebinarnej.
Tak, i to jest bardzo wzruszający moment. Jeden z takich, który naprawdę ściska za serce, więc w tym serialu jest dużo takich momentów. Ja myślę, że to jest też kwestia tego, jak radzić sobie z żałobą. To jest kwestia bardzo wielu takich momentów. Na przykład dla mnie ciekawy był moment, kiedy mamy związek dwóch chłopaków. Jeden bardzo niedawno sam przyznał przed sobą, że jest gejem, jeszcze się nie wyautował przed mamą, jeszcze sobie radzi z tym i jest taki, jak tam jest to określone, jeszcze uczy się chodzić, a jego partner już dawno się wyautował, już dawno się pogodził, wszyscy wiedzą, już jest w tym taki osadzony w tej rzeczywistości swojej jako geja i mówi do niego, że ty jeszcze uczysz się chodzić, a ja jestem gotowy, by latać. I to jest coś, co się rzadko pojawia w popkulturze.
I postać Adama w ogóle jest jedną z postaci na przykład tego, że sex education potrafi świetnie rozwijać się i jakby odkrywać kolejny potencjał drzemiący w jakimś bohaterze. Tak właśnie Ruby. Jest z Adamem.
I Ruby jest drugą taką bohaterką. Mamy oczywiście szkolną królową, jedno władztwo, prawda, czyli dziewczynę, która ma swoją świtę, jest piękna, jest zadbana i ona wchodzi w relację z naszym głównym bohaterem Otisem, niezbyt popularnym, takim bardziej nerdowskim. I właśnie to też jest przełamanie, kiedy my ją bliżej poznajemy. I ja bardzo lubię właśnie to tło, które Sex Education nam właśnie pokazuje, co jakiś czas tło jakiegoś bohatera czy bohaterki, że to wszystko jest bardziej skomplikowane, niż chcielibyście na początku myśleć i uwaga, szufladkujecie. I to jest dla mnie bardzo ważne w tym serialu.
No ale tak, opowiadamy o różnych wątkach.
Dobra rozrywka, jeszcze tylko chcę powiedzieć i powiedz o dyrektorce.
Tak, bo dla mnie to jest jednak najważniejsza postać tego sezonu.
Oczywiście, że tak.
Bardzo nieoczywista. Też wydaje mi się, że więcej mogli twórcy nam tutaj poświęcić tej osobie, bo no jest ledwo zarysowana. To jest Ja cały czas zastanawiałam się, o co chodzi z Jemimą Kirk, aktorka grająca właśnie dyrektorkę Hope, młodą osobę stosunkowo, która zostaje dyrektorką szkoły, do której sama chodziła. No i o ile na początku wydaje się być taką cool dyrektorką, chodzi w trampkach, ma fajny kolor szminki.
Mówcie do mnie Hope.
No, to jest akurat chyba trochę bardziej otwarte, jeśli chodzi o szkoły, czy w Wielkiej Brytanii, no tak, czy amerykańskie.
Zmiana z poprzednim dyrektorem jest ogromna i też musimy powiedzieć, że to jest ta aktorka, którą znamy z serialu Dziewczyny. To jest jedna z tych czterech głównych bohaterek.
No i o ile grała tam wyluzowaną hipiskę, nieogarniętą życiowo, z różnymi problemami, taką zblazowaną, tak no wszystkim osobom, które oglądały Dziewczyny, trudno będzie wkręcić się w to, że ona może grać dyrektorkę szkoły. Szczególnie, że w rankingu na złe nauczycielki przegoniła Dolores Umbridge.
Czyli Harry Potter, proszę państwa, dla tych, którzy nie wiedzą. Ale chciałam tylko powiedzieć, że moim zdaniem twórcy Sex Education super to zrobili, bo ja ją zobaczyłam na tej scenie, jak ona, poznajemy ją, kiedy staje na scenie i poznaje całą szkołę i ona tańczy. Tak dosyć luzacko, jest fajnie ubrana, ma fajną szminkę i w ogóle wydaje się, że otworzy szkołę na nowoczesność, na XXI wiek i że będzie teraz lepiej. Zresztą na takie same wrażenie wzbudza w uczniach i uczennicach.
W drodze pewnych decyzji i kolejnej presji, jaka jest na niej wywierana, okazuje się, że Hope wcale nie jest tak otwarta i nie jest przyjaciółką uczniów, ale zależy jej na tym, żeby utrzymać pozycję, zależy jej na porządku i prawie. I chce pozbyć się tej łatki seks szkoły, która wisi nad liceum w Moordale, ma jakąś wizję i chce tę wizję realizować. Dobiera sobie popleczników z uczniów, którzy też w jakiś sposób są wmanipulowani w całą tę sytuację i mamy do czynienia z osobą, która jest głęboko konserwatywna, której się nie podoba w ogóle coś takiego jak edukacja seksualna w szkole i tutaj już rozmawiałam w kuluarach Radia Tok FM z naszym ekspertem od szkoły, czyli z Krzyśkiem Chorwatem, który mówił, no słuchaj, no po prostu ta Hope to chce nam Czarnka tutaj zrobić w sex education. Ja się trochę z tym zgadzam i trudno jest nie interpretować właśnie poczynań tej nauczycielki, tej dyrektorki w kontekście tego, co się dzieje w polskiej szkole.
To prawda, ale jednocześnie ja myślę, że w tym wszystkim, bo to jest ważne, że ona jest niejednoznaczną postacią, poznajemy trochę jej dramat osobisty, z którym się mierzy i to jest moim zdaniem też ważny wątek, żeby pokazać, co się dzieje.
A nie masz wrażenia, że to zostało po prostu wciśnięte na siłę, żeby trochę ocieplić jej wizerunek?
Myślę, że nie, dla mnie to jest spójne i z tym, co ona robi i z frustracją, którą ona wypowiada i z tą potrzebą jakiegoś sukcesu, bo ja się zastanawiam, czy ona rzeczywiście jest tak konserwatywna, uwaga, czy ona jednak uznaje, że to jest jedyna droga, żeby osiągnąć sukces, utrzymać inwestorów przy szkole i utrzymać tę szkołę. I oczywiście jest jakoś tam konserwatywna, ale uznaje, że zaciśnięcie pasa i przytrzymanie smyczy to jest to, co może sprawić, że ta szkoła się utrzyma i osiągnie sukces.
A czy przytrzymywanie smyczy to nie jest właśnie konserwatyzm w całej swojej okazałości
oczywiście,
i wybranie tych metod jest właśnie dowodem na to, że ona jest konserwatywna, ale ma usta pełne frazesów liberalnych,
tak,
czyli
właśnie
mówi, że na przykład jest feministką,
tak,
a jednocześnie jakby nie toleruje różnorodności.
Ja myślę też, że w niej jest bardzo duża potrzeba osiągnięcia sukcesu na którymś polu, bo na innym polu tego sukcesu nie osiąga. I przez to jest gotowa robić, to są znane mechanizmy z psychologii, i przez to jest gotowa robić dużo bardziej drastyczne i radykalne rzeczy. Ja jej współczułam.
Ale to jest twoja interpretacja.
Oczywiście,
tego w serialu,
tak.
Ale tego w serialu nie ma, mówię.
Nie, oczywiście.
I jakby możemy podchodzić do niej chłodniej i cieplej, natomiast ja myślę, że ona jest ciekawym zobrazowaniem zjawiska takiego konserwatywnego pseudofeminizmu. To znaczy,
tak, to jest ważne.
Bazujemy na tym, że jest się młodą, otwartą kobietą, która robi karierę, no bo przecież jest dyrektorką.
Fajnie ubraną, rozumiejącą ten język, i słyszącą, wiedzącą, co się dzieje, tak?
Tak, a jednocześnie bardzo głęboko tkwi w schematach. I nawet ten język, czy wolności, czy otwartości, właśnie używa do tego, żeby tłamsić innych. To
dobrze.
Jest bardzo niebezpieczna postawa.
To ja ci powiem teraz tak, że jak słucham ciebie, to myślę, że ty masz rację, a nie ja.
To dziękuję, to jest najpiękniejsza rzecz, którą mogę usłyszeć w tym podcaście.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja bardzo chciałam empatyzować z nią, bardzo jakoś, ale to myślę, że głównie przez aktorkę, aktorka. I myślę, że to jest dlatego taki dobry zabieg, że to właśnie ona ją gra.
No i chyba musimy powiedzieć też, że Sex Education coraz bardziej odjeżdża peron. To jest serial, który się robi coraz bardziej zwariowany i tym osobom, które będą oczekiwały, że on będzie jakoś odzwierciedlał rzeczywistość, czy że nie będzie tam jakichś absurdalnych rzeczy, które się dzieją, typu dyrektorka jednego dnia mówi, zakładamy mundurki i drugiego dnia wszyscy są ubrani w mundurkach. Po prostu, nie wiem, szwalnie w całej Wielkiej Brytanii.
Ona miała już zamówione, bo tam było, była taka, było, był taki, dobra, nieważne, zostawmy. Nieważne.
Znaczy, nieważne, co powiesz, to, że z dnia na dzień wprowadza się mundurki w szkole, jest niemożliwe.
Tak, to jest
nawet
prawda.
W Harrym Potterze.
Abrakadabra. Nieprawda, wszystko jest możliwe w Harrym Potterze. Nie wiem, dlaczego dzisiaj tak dużo odniesień do Harry'ego Pottera, bo liceum w Mordej to nie jest seksualny Hogwart.
Nie, to jest trochę. To trochę jest, Hogwart. Tak, bo tam jest bardzo dużo takich rzeczy baśniowych, które z jednej strony nam coś mówią o ludzkiej naturze, o tym, jak są młodzi ludzie, czego potrzebują, ale jednak, no wiesz, kosmici i tak dalej.
Jestem ciekawa, czy Bartosz Dąbrowski, który jest naszym audioredaktorem i osobą, która opiekuje się wszystkimi podcastami na tok.fm.pl, wrzuci nam w tytuł Seksualny Hogwart.
To jest bardzo dobry tytuł, może samego zaproponujemy w takim razie. Ja myślę, że Sex Education jest serialem dobrym, jest serialem zabawnym, którym lubię oglądać, natomiast nie możemy się tutaj nastawiać na głęboką analizę. Tam są rzeczy różne powrzucane, takie właśnie rodzyneczki w cieście, które można sobie wydłubać.
Ale to jest super dobra rozrywka.
Ale to, myśmy to kiedyś już powiedziały. My zazdrościmy młodzieży, że ma takie fajne seriale młodzieżowe, że może oglądać takie ciekawe rzeczy, bo za naszych czasów było dużo płycej, dużo banalniej.
To zabrzmiało staro, więc myślę, że
ale
to czas.
Ale my co tydzień mówimy o tym, że jesteśmy stare.
To prawda. Serial można obejrzeć na Netflixie i warto, bez względu na to, jaki macie PESEL.
Serial Lucifer. Wielki finał, na który oczekiwali wszyscy fani tego serialu, do których my się chyba nie zaliczamy, Zuza, co?
Ja mam taką opowieść o tym serialu i o moim związku z tym serialem. Chcesz?
Byle krótko.
O, proszę, proszę. To jest tak, że ja oglądałam pierwszy odcinek, oglądałam tego pierwszego sezonu i oglądałam się, co ludzie widzą w tym serialu. I oglądam następne, i oglądam następne. Moja bratanica Maja jest wielką fanką tego serialu, więc rozumiesz, to nie wchodziło w grę, żeby go pominąć.
Ale twoja bratanica nie jest jedyną, bo to jest serial, który się regularnie utrzymuje we wszystkich rankingach na samej górze niedobrych seriali Netflixa, tylko najbardziej oglądanych seriali Netflixa.
I tak właśnie oglądałam następny i nagle się zorientowałam, że jest czwarty sezon. Więc myślę, że to jest też z tym serialem, że on jest taki wciągający, ale to jest jeden z tych seriali, w którym widać rękę Netflixa. To znaczy pierwsze trzy sezony to były sezony robione przez stację Fox i widać, że one są, szczególnie trzeci sezon. Trzeci sezon to jest taki sezon, który mogą puszczać w piekle naprawdę, ale nie w ramach rozrywki. I czwarty sezon to jest takie odbicie tej fabuły i zaskakujące dla mnie jest to, że to jest serial, w którym ten czwarty, piąty i ten finałowy, szósty sezon są lepsze niż te pierwsze trzy.
Ja mam ogromny sentyment do tych pierwszych trzech, dlatego że one mi przypominają Glee. One są głupawe, absurdalne, humor niewysokich lotów.
To ty
oczywiście
powiedziałaś słowo Glee w tym odcinku, chciałam powiedzieć.
Tak, i to w negatywnym kontekście też chciałam powiedzieć. Bzdurna, telenowelowa fabuła, czasami zupełnie nie trzymająca się jakiejkolwiek spójności i rikczu, rozum i godność człowieka. No, jest to serial taki z kategorii grzesznych przyjemności. Dzisiaj grzech, piekło i diabły będą się pojawiały często pewnie, raz intencjonalnie, a raz prowokacyjnie. No, to jest serial po prostu, który się ogląda dla przyjemności, niekoniecznie się o nim rozmawia w towarzystwie. W towarzystwie się mówi, no tak, wiecie, ten serial o Me Too, The Morning Show, a potem się wraca do domu i ogląda Lucyfera. Tak, ja też to zrobiłam. Połknęłam te trzy pierwsze sezony.
Ja ostatnio tak oglądam Virgin River, ale to jest serial, który nawet nie próbuję ci namówić, żebyś oglądała, bo jednak jest za daleko. No, ale to off topic.
I on jakby spełnia wszystkie formalne warunki bycia bardzo złą telenowelą. Nawet w pewnym momencie pojawia się zły brat bliźniak, więc tutaj też to mamy odhaczone i odznaczone. Są wstawki musicalowe, w ostatnim sezonie są wstawki animowane, więc jest to serial, który jedzie po bandzie.
To jeszcze tylko dodam, że serial jest ekranizacją komiksu Neila Gaimana. czyli świetnego twórcy i jest z tego gatunku, to się na to mówi urban fantasy. I mamy głównego bohatera, który jest Lucyferem, czyli tym upadłym aniołem. Ty musisz mnie poprawiać, jeżeli ty wiesz, bo ja w tym jestem słaba. Generalnie władca piekieł się nudzi byciem władcą piekieł i postanawia zamieszkać w Los Angeles.
No nie jest władcą piekieł. Władcą piekieł jest jego ojciec. On jest zbuntowanym aniołem, który postanawia zrobić sobie wakacje na ziemi.
No tak.
I te wakacje trwają przez cały serial 6 sezonów. Tom Ellis,
bardzo
który
dobry aktor.
Dzięki temu serialowi w ogóle zdobył popularność, się gdzieś tam umiejscowił na naszej mapie, ale który sobie świetnie radzi właśnie w tej niezbyt wymagającej, dosyć prostej roli takiego zblazowanego diabła, który się na tyle nudzi, że poznając policjantkę postanawia
pomagać w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Tak, powiedziałam to.
No i zrobi nam się oprócz telenoweli, komedii, jeszcze do tego true crime.
Serial polityczny, bo jest polityka nieba, piekła i ziemi.
Która jakoś tak bardzo mocno nawiązuje do tego, co dzieje się na świecie i trochę w krzywym zwierciadle w jakiś sposób nam komentuje nie tylko właśnie politykę, ale relacje międzyludzkie i chociażby, nie wiem, show biznes na przykład.
Ja myślę, że gdyby pomieszać te wszystkie serie NCIS z Sabriną, Chilling Adventures of Sabrina z Netflixa, to by wyszedł Lucyfer.
To jest bardzo dobre porównanie. Ja bym jeszcze dodała do tego kilka takich seriali superbohaterskich, ale tych z niższej półki, na przykład Supergirl. Ja widzę tutaj duże inspiracje
tym serialem.
Tak, bo on
serialem jest superbohaterski, więc jakby to wymieszać, to wtedy jest Lucyfer. I to się dobrze ogląda.
I ma ten ostatni sezon ma tyle ciekawych mrugnięć okiem, bo wracają postaci z pierwszego sezonu. W ogóle zaczyna się ostatni sezon bardzo podobnie jak sezon pierwszy. I wszyscy, którzy przez lata od tego 2016 roku zakochali się w tym serialu i uwielbiają go oglądać, to teraz już będą mieli takie szczęśliwe zakończenie, takie zamknięcia różnych wątków, na które po prostu zasługiwaliśmy. I można się spierać co do tego, czy koniec tego sezonu, który jest jednocześnie końcem tego całego serialu, jest satysfakcjonujący, czy tak on się powinien skończyć, czy może jednak jakoś bardziej optymistycznie, to ja myślę, że cały ten sezon jest świetnym zamknięciem tej historii. Ja będę tęskniła za Lucyferem.
Ja myślę, że ja też będę tęskniła za Lucyferem, ale też myślę, że to jest taki koniec, który jest, użyję tego słowa, godny. Wiesz, rzadko się zdarza, żeby seriale, które mają wiele sezonów, skończyły się tak, że nie jest jakoś taki, nie zostawia takiego niesmaku z zakończeniem.
Wiesz, ja bym nie używała słowa godny, bo to jest zbyt godne słowo do Lucyfera, który jest serialem. No umówmy się, głupim, ale ja zaproponuję ci inne słowo.
Dawaj.
Adekwatny.
Dobrze, no niech będzie. Adekwatny. Adekwatny koniec tego serialu. Serialu twojej kategorii, szufladka, seriale do sprzątania. I myślę, że on oczywiście nie jest mądrym, ambitnym serialem, ale to jest dobra rozrywka i ja doceniam dobrą rozrywkę, szczególnie właśnie od tego 4. sezonu, kiedy Netflix wziął Lucyfera w obroty i trochę nadał mu nowego sznytu, więc ja myślę, że no, to jest ten serial z kategorii można, ale nie trzeba.
To jest ten serial z kategorii trzeba mieć na niego nastrój. I rzeczywiście może jakieś niewymagające zajęcie, żeby się trochę koncentrować na nim, a trochę koncentrować na serialu do Lucyfera. I ja go doceniam też w ogóle za całą fanbazę i ludzi, którzy się fascynują tym serialem,
tak,
którzy potrafią się godzinami wykłócać na temat tego serialu w internecie.
A ja to czytam godzinami, ja jestem jedną z tych osób, które, wiesz, czytają to później wszystko.
I myślę, że rzeczywiście ten serial mógł się skończyć tak ze 2 sezony wcześniej.
Nie, to ja nie. Ja uważam, że właśnie druga część, ta druga połowa jest lepsza niż ta pierwsza.
A nie, to ja będę w takim razie fanką tej pierwszej części.
Foxowskiej.
Foxowskiej, bo Netflix już puścił wodze wyobraźni. Już miałam wrażenie, że w Lucyferze wszystko już było, więc musimy ciągle dociskać to przeginanie i ciągle jeszcze wymyślać coraz bardziej absurdalne rzeczy i też coraz bardziej balansować na linii cierpliwości widzów i widzek, bo naprawdę niektóre zabiegi były bardzo ryzykowne, jeśli chodzi o wymyślanie postaci, które wcześniej nie były w tym serialu, albo
ja
podróże w czasie, różne tego typu rzeczy.
Ale ja jednak wolę tę drugą część, te ostatnie trzy sezony są tymi, które pozostaną w moim sercu jako te ulubione. Może właśnie przez to, że to jest aż tak przegięte i to mi jakoś odpowiadało, więc to, co ty bierzesz jako zarzut, ja biorę jako zaletę.
No ale mimo wszystko chyba pierwszy raz zgodziłyśmy się do, jeśli chodzi o opinię, o serialu, który jest ewidentnie słabym serialem, w sensie takim, że nie jest to wybitna, no, współczesna telewizja. Natomiast tak, to jest zdecydowanie mój typ guilty pleasure. Nie Glee, nie jak się nazywa ten taki dziwny kostiumowy serial, który ty lubisz oglądać. I nasza szefowa, pozdrawiam serdecznie.
Kamila Ceran, Outlander. Ja wymiękłam, muszę zapytać Kamy, czy ona jeszcze trzyma, bo tam już rzeczywiście romans science fiction dziejący się w historii jednak za dużo już mnie zmęczył.
Lucifer do obejrzenia na Netflixie, wielki koniec już za nami, więc najwyższy czas nadrobić.
A my zapraszamy na nasz profil na Facebooku, Szkoda Czasu na Złe Seriale, bo tam pytamy o wasze ulubione guilty pleasure. Jesteśmy bardzo ciekawe, co jest waszymi guilty pleasure i ja bym kiedyś chciała zrobić odcinek o Guilty Pleasure. Co ty myślisz o tym?
Zapisuję. Do zrobienia. A na razie na stronie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm wiele innych polecajek serialowych, mniej lub bardziej Guilty Pleasure. A my się już z państwem dzisiaj żegnamy.
Zuzanna Piechowicz.
Anna Piekutowska. Miłego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.